Nazywam się Justyna Mazur-Kudelska i w sieci jestem właściwie od pełnoletności. Pierwszy blog założyłam w 2004 roku, to właśnie wtedy zostałam pełnoletnia. Potem założyłam fotobloga, potem założyłam bloga, potem założyłam pierwszy podcast Pogadajmy o życiu, a większość z was może kojarzyć mnie z podcastu Piąte nie zabijaj. Co tutaj robimy w tej nowej serii? Jednym z najczęściej dostawanych pytań, takich, które przychodzą na moją skrzynkę, jakąkolwiek posiadam, jest to, kiedy będzie następny odcinek Piąte nie zabijaj. Ale ostatnio pojawił się godny konkurent, mianowicie pytanie, które brzmi: Justyna, kiedy będą jakieś odcinki o otyłości? Ponieważ jestem osobą chorującą na otyłość. I być może teraz nie wyglądam, jakbym była chora, ale jestem po dość dużej zmianie. Jestem po operacji bariatrycznej i po wielu latach prób, błędów, diet, wizyt u lekarza, badań, ale też upokorzeń w gabinetach lekarskich, głupot, jakie robiłam. I właśnie o tym wszystkim będzie ten podcast. Ale nie bójcie się, nie będę tylko ja o tym mówić. Ja dzisiaj wam przedstawię taką moją historię do momentu operacji, ponieważ na temat operacji będziemy robić, no mój mąż robi film, którego jestem bohaterką i właściwie to jest taki zapis od tego, co się dzieje tydzień przed operacją, potem tuż po operacji i cały rok po. Ten film zostanie opublikowany za jakiś czas, ale dzisiaj chciałabym trochę opowiedzieć o tym, jaka jest moja historia choroby i dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy o tym rozmawiali. Podcast, jeszcze nie znacie tytułu i zaraz go poznacie, jest dla mnie czymś bardzo ważnym, ponieważ mam wrażenie, że wciąż wiedza na temat otyłości w Polsce jest bardzo mała i wcale nie mam tutaj na myśli tylko społeczeństwo, ale także personel medyczny, lekarzy, głównie lekarzy pierwszego kontaktu, do których możemy przyjść i do których zwracamy się najczęściej z taką ogólną prośbą o pomoc w polepszeniu naszego stanu zdrowia. I to właśnie w gabinetach lekarzy pierwszego kontaktu bardzo często osoby chorujące na otyłość zostają odesłane z kwitkiem, bo słyszą jedno podstawowe hasło, czyli proszę się więcej ruszać i mniej jeść. A to bardzo rzadko działa. Nazywam się Justyna Mazur-Kudelska, a to podcast Pogadajmy o otyłości. Zapraszam. Kiedy nagrywam ten odcinek, mam 37 lat i od roku leczenie, nawet nie od całego roku, leczenie mojej otyłości przynosi rezultaty. W tym momencie nie jestem nawet w tej granicy otyłości, bo otyłość na podstawie BMI, czyli Body Mass Index, jest określana na 3 stopnie, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Kiedy w zeszłym roku trafiałam na stół operacyjny, byłam osobą zakwalifikowaną do tego trzeciego stopnia otyłości. Moje BMI wynosiło wtedy prawie 43. Z tego co pamiętam, było to 42,5, co mnie kwalifikowało jako taką już otyłość olbrzymią. Natomiast dzisiaj moje BMI to 28. Brzmi to super, ale to wciąż jeszcze jest nadwaga. I ja wiem, że to są tylko cyfry, tak samo jak waga to tylko cyfry, nasz wzrost to tylko cyfry, nasz wiek to tylko cyfry. Ale te cyfry czasami potrafią powiedzieć nam coś o naszym zdrowiu. I moje zdrowie w ostatnich kilku latach może nie było jakieś drastycznie źle z tym zdrowiem moim, ale doszłam do takiego pewnego momentu i etapu, w którym przestałam się czuć sobą we własnym ciele. I może opowiem trochę o tym, jakim byłam dzieckiem, ponieważ jak usłyszycie w kolejnych odcinkach podcastu, trzy z czterech moich pierwszych gościń były dziećmi, które nie były grube, ale też nie były chude. Takie szczupłe szczypiory, powiedzmy. To były takie dziewczynki, które wyróżniały się bardzo dużą sprawnością fizyczną, ale też, powiedzmy, były takie bardziej, nie wiem, wyrośnięte, tak bym to nazwała. Zresztą one tak o tym mówią. Ja byłam dzieckiem szczupłym. Byłam dzieckiem bardzo wysportowanym. Byłam dość wysoka jak na swój wiek. Potem okazało się, że po prostu dojrzewałam dużo szybciej i rodzice nie wiedzieli o tym, że można to w jakiś sposób spowolnić, więc dość szybko przestałam rosnąć, chyba w piątej klasie podstawówki, kiedy to mój wzrost, ile to było? 1,60 m, tyle mam. I wtedy się zatrzymał. Więc do pewnego momentu byłam zawsze najwyższa w klasie, byłam bardzo sprawna, grałam z chłopakami w drużynie. Dzisiaj oczywiście nie, żebym to uważała za jakieś wielkie osiągnięcie, no ale kiedy jest się dzieckiem i to raczej piłka nożna na przykład, czy koszykówka, to jest raczej domena chłopców, no to jako, że ja byłam wysoka, wysportowana, lubiłam koszykówkę, to często byłam brana do drużyn albo na jakieś pojedynki wyzywana na pojedynki rzucania do kosza, bo byłam też dość celną graczką. I właściwie myślałam, że tak będzie zawsze. Myślałam, że sport i ja to będą takie rzeczy no, po prostu kompatybilne ze sobą bardzo. Ja kochałam przede wszystkim pływać, jeździłam na nartach, grałam w tenisa. No oczywiście na WF-ie ćwiczyłam. Lata czy wakacje, które spędzałam u babci, to zawsze był rower wieczorem, takim późnym, kiedy ulice były puste, a w dzień to był też basen, rolki, dużo biegów. Organizowaliśmy sobie z kuzynem i z moją siostrą na podwórku olimpiady z różnego rodzaju, tam robiliśmy sobie takie przeszkody. Cały czas byłam w ruchu. I to się skończyło w 99 roku, kiedy zdarzył się wypadek w sumie, chociaż ja tylko mogę się domyślać, że to po prostu była sytuacja, w której autokar, którym jechałam, gwałtownie zahamował i ja wtedy uderzyłam się głową w siedzenie przede mną. Ale nie miałam żadnego siniaka, nie miałam nic, nie byłam w żaden sposób ranna. Natomiast dwa dni później w moim oku zrobił się wylew krwi. Miał miejsce wylew krwi do ciała szklistego i ja straciłam praktycznie wzrok na lewe oko. Przez kilka tygodni przechodziłam w tym stanie, ponieważ po prostu myślałam, że to jakiś paproch. Po powrocie do Polski, bo to się działo za granicą, poszłam do lekarza i już od tego lekarza właściwie nie wyszłam. Zostałam zabrana do szpitala, w którym spędziłam 6 tygodni. Lekarze próbowali ratować mój wzrok. Udało się, bo widzę, chociaż też to nie jest tak, że widzę tak jak każdy. Natomiast jaki to miał wpływ na moje życie? Okazuje się, że ogromny, bo po pierwsze dostałam zakaz uprawiania sportu. Miałam zwolnienie z WF-u na 2 lata chyba. A druga rzecz, mówiąc tutaj w ogóle o zwolnieniu z WF-u, to mam też na myśli to, że ja nie mogłam się schylać, nie mogłam dźwigać, nie mogłam na przykład trzęść głową. Właściwie każdy uraz czy jakiś gwałtowny ruch mógł spowodować kolejny wylew, a co gorsza, krew, która była w tym oku, przykleiła się do siatkówki, więc taki gwałtowny ruch mógłby spowodować oderwanie siatkówki, już taką chyba trwałą utratę wzroku. I to była pierwsza rzecz, która spowodowała drastyczną zmianę w moim życiu, ponieważ zabrakło u mnie ruchu, w którym byłam właściwie cały czas. A druga rzecz, która się wydarzyła w tamtym czasie, to terapia sterydami, które mi podawano w szpitalu. I kiedy do niego trafiłam, ważyłam około 47 kg. Kiedy z niego wychodziłam, ważyłam 58. Czyli w ciągu tych 6 tygodni przytyłam 11 kg. W ogóle tego nie odczuwałam. W ogóle nie zwracałam na to wówczas uwagi. Ale to było moje pierwsze tak zwane wahnięcie wagi. Potem w gimnazjum doszła jeszcze do tego kwestia hormonów. Wiem, że tutaj głównie pewnie słuchają mnie kobiety, więc to są momenty, w których zaczynamy miesiączkować. Ja już miesiączkowałam trochę wcześniej, ale miesiączkowałam niezwykle rzadko. więc trzeba było udać się do endokrynologa, a endokrynolog po prostu dał mi hormony, które służyły też głównie kobietom, które szukały antykoncepcji czy uregulowania cyklu. I ja jako tam 13-14-latka te hormony brałam. I to był kolejny właściwie taki metaboliczny zwrot akcji, ponieważ te hormony zmieniły mnie dość znacznie. Po pierwsze fizycznie zaczął mi rosnąć biust bardziej, zaczęły mi rosnąć biodra, pupa, brzuch. Ale też wtedy zaczęłam mieć po raz pierwszy napady głodu i to tak silne napady głodu, właściwie kończące się oczywiście napadami jedzenia, że pewnego dnia zdarzyło mi się, że zwymiotowałam z przejedzenia. I to była sytuacja w Wielkanoc, kiedy po prostu musiałam wyjść z kościoła podczas mszy i wyrzucić z siebie to, co... No być może to był jakiś zbieg okoliczności, natomiast wtedy w tamtych okolicach ważyłam 62 kilo, mając te 13-14 lat i już wyglądałam trochę inaczej, niż chciałam wyglądać. Dlatego pamiętam, że pierwszy raz w mojej głowie słowo ograniczenie jedzenia, ograniczenie posiłków pojawiło się właśnie wtedy. Wtedy, kiedy miałam 13-14 lat. Pierwszy raz słowo dieta, a właściwie to post, ale to jeszcze post w takim wymiarze bardzo religijnym, zrobiłam sobie właśnie w okolicach 2000 roku. Nadchodziła Wielkanoc, która jest poprzedzona 40-dniowym postem. I ja postanowiłam, że podczas tych 40 dni nie będę jadła w ogóle słodyczy. I nie było to jakieś specjalnie trudne, bo ja nigdy nie byłam słodyczowa. Ale jednak, jak się okazało, no, te słodycze w życiu człowieka istnieją i nawet człowiek sobie z tego nie zdaje do końca sprawy. Jest sklepik szkolny, Coca-Cola jest słodyczem. Nie wiem, jakieś gumy do rzucia słodkie są słodyczem, jakiś batonik czasami to słodycz. I dałam sobie świetnie radę z tymi słodyczami i jakoś tak się stało, że ograniczenie wtedy tego cukru spowodowało u mnie spadek wagi. Jako, że ja jeszcze dojrzewałam, więc to ciało się po prostu zmieniało, więc to, co mi znikało z brzucha, szło gdzieś tam w piersi, to, co znikało gdzieś z kolei, nie wiem, z bioder, to gdzieś indziej się lokowało. I ja nawet czasami dostawałam takie komplementy, że lepiej dużo wyglądam i że pewnie schudłam, mimo że waga stała w miejscu, wtedy już się też zaczynałam ważyć regularnie, ale po prostu to moje ciało się przebudowywało. Kiedy minęły te 2 lata od szpitala, zdecydowałam się na to, że nie będę już brała zwolnienia z WF-u. Była to 3. klasa gimnazjum i wtedy pojawiła się w moim życiu pierwszy raz miłość taka nastoletnia. Miałam chłopaka. I to był chłopak, który miał byłą dziewczynę i cały czas ją miał w sercu i w głowie i porównywał mnie bardzo do niej. A ona była dużo wyższa ode mnie i dużo szczuplejsza w moim mniemaniu ode mnie, więc wtedy po raz pierwszy zaczęłam się odchudzać, tak stricte dla wyglądu. Ćwiczyłam w domu, robiłam codziennie przed snem 100 brzuszków, robiłam ćwiczenia, które znalazłam w gazecie Filipinka na nogi, chodziłam do szkoły pieszo, nie chodziłam... Nie jeździłam tramwajem, jakby nie chciałam, żeby rodzice mnie zawozili, tylko po prostu chodziłam pieszo, robiłam spacery, wróciłam na rower, ale ten sport już nie dawał mi takiej satysfakcji. Ten sport wtedy był rodzajem zabiegu, który prowadził mnie do celu, jakim było schudnięcie. I te 2 lata, jak to dzisiaj postrzegam, te 2 lata zwolnienia z WF-u, te wakacje, w których byłam unieruchomiona, w które byłam unieruchomiona, jeszcze później miałam operację do tego kolejną, to chyba mnie jakoś tak odzwyczaiły od tego ruchu, który mnie cieszył. W ogóle zapomniałam o tym, że ruch może cieszyć. Poza tym ćwiczenia, które robi się na sylwetkę, bardzo rzadko są, przynajmniej dla mnie, bardzo rzadko są ćwiczeniami przyjemnymi. To są ćwiczenia, które bolą. Kiedy słyszę się taki trening online, czy teraz online, ale taki trening, no wtedy w sumie nie było takich treningów nawet za bardzo, może były na VHS-ach. To wiecie, że to jest dawaj, nie przestawaj, jeszcze chwilę, jeszcze raz, wcale nie bój się, przetrwasz i tak dalej, wcale teraz nie umierasz. I dla mnie sport nigdy nie był czymś, co sprawiało ból. Raczej to było pokonywanie pewnych swoich ograniczeń. Przede wszystkim dawał wolność. A ten ruch, który powstał jako cel do zrzucania wagi, nie był takim sportem. Był raczej karą. I tak skończyło się moje gimnazjum. Potem poszłam do liceum. W liceum przeżyłam rozstanie z tamtym chłopakiem. On chyba jednak wolał swoją byłą. I pojawił się w moim życiu inny chłopak, który miał obsesję na punkcie mojego wyglądu. Sam był bardzo wysoki, bardzo szczupły, co mi się bardzo zawsze podobało. A ja byłam niska i byłam drobna. Ważyłam, nie wiem, 51 kilo. Ale mój brzuch ma specyficzną budowę. Znaczy, to nie jest jakaś budowa, której nikt z nas by nie znał. Po prostu to nie jest taki bardzo płaski brzuch. To jest taki brzuch, który ma naturalnie fałdkę, taką od pępka. Taki brzuch ma na przykład Britney Spears, jeżeli chcecie znaleźć takie porównanie. I w tym brzuchu działy się wszystkie najgorsze rzeczy, które mnie chyba spotykały i które były na mojej drodze, czyli stres, który kumulował się w brzuchu jako ukłucie. Bóle brzucha, które pojawiały się w sytuacjach bardzo dla mnie takich nieprzyjemnych. Brzuch też był miejscem, którego się najbardziej wstydziłam. I brzuch też był miejscem, którego wstydził się mój ówczesny chłopak. I pamiętam taką sytuację, że poszliśmy razem na basen, gdzie on był ratownikiem i ja miałam bikini, wyglądałam tak samo jak moje koleżanki, które były szczuplutkie. I on zaproponował mi wtedy, żebym przeszła na dietę, żebym schudła, ponieważ ten brzuch jest dziwny. Więc miałam 16 lat i wtedy po raz pierwszy zrobiłam najgorszą rzecz, jaką można zrobić, czyli poszłam na taką głodówkę straszną. Tak zwana dieta kopenhaska, czy dieta szwedzka. 500 do 600 kalorii dziennie, picie czarnej kawy, jedzenie szpinaku, jedzenie, nie żeby szpinak był zły, suchego takiego mięsa z wody, no po prostu głodówka. Ja po tej głodówce schudłam 4 kg i efekt był wciąż niezadowalający. To znaczy powiedział, że okej, no już tak to musi zostać. I potem, oczywiście, czego ja nie wiedziałam, że tak działa metabolizm i ciało. Ta waga trochę wróciła do tego miejsca, z którego zaczynałam. Może nawet wówczas wróciła z 2-3 kilogramami więcej. U mnie ta waga zawsze oscylowała w okolicach 51-55 kilo. Miałam takie wahania czasami miesięczne. I kiedyś, to była jesień, chyba właśnie po tych wakacjach, kiedy ja tak schudłam i znowu te parę kilogramów wróciło. Przypominam, dalej byłam szczupła. On wtedy mi zagroził. Znaczy, powiedział mi, że jeżeli ja nie schudnę, to będą konsekwencje. Nie chciał powiedzieć, jakie konsekwencje, ale dzisiaj wiem, że to po prostu miały być konsekwencje takie, że się rozstaniemy. No i long story short, rozstaliśmy się. Tylko, że ja z tego związku, który tak definitywnie skończył się na pierwszym roku moich studiów, wyniosłam absolutne przekonanie o tym, że jestem człowiekiem grubym, nieatrakcyjnym, a raczej nieatrakcyjnym, bo grubym. O tak bym to nazwała. Studia to był czas w moim życiu bardzo okropny przez wiele różnych aspektów. Przeżywałam wtedy żałobę po moim tacie. Właśnie to rozstanie. Zmieniłam miasto, bo pojechałam z mojego rodzinnego domu, wyjechałam na studia do obcego miasta. I całkowitej zmiany naszego życia pod kątem finansowym i ekonomicznym. musiałam pójść do pracy na pełen etat. Zawaliłam studia, więc tego się bardzo bałam. Pojawiła się w moim życiu depresja, której nie zauważyłam i której nikt nie zdiagnozował. I pojawiła się u mnie, pojawiły się stany lękowe, ale też pojawiła się u mnie po prostu chęć jakiegoś ukojenia bólu, który czułam i pewnie samotności. I tym się okazały po prostu gorące zupy. Ale że byłam naprawdę biedna jak mysz kościelna, to jedyne, co wchodziło w grę, to po prostu były zupy instant. I do dzisiaj, ja mam te 37 lat, 17 lat później, muszę mieć w domu zawsze jakąś zupkę chińską, która jest dla mnie gwarantem tego, że jeżeli kiedyś poczułabym się bardzo źle albo bardzo byłabym zagrożona, to że będę mogła po tę zupkę sięgnąć. I to jest taka rzecz, która wyszła gdzieś tam w toku terapii. Więc jak pewnie domyślacie się, po prostu doszło jakieś zaburzenia odżywiania, czy przynajmniej jedzenie emocjonalne. I zaczęłam ważyć więcej, bo wtedy ważyłam 60 kilka kilo, ale wciąż tam, nie wiem, okolice 62-3 kilogramów. Tylko to ciało człowieka smutnego, człowieka niewyspanego, człowieka, który zajada na słono rzeczy, mało pije, po prostu puchnie. I ono było takim ciałem, które już nie wyglądało jak moje ciało. I wtedy się zaczynałam już coraz gorzej czuć. Zaczęłam nagle biegać. Bieganie sprawiało mi ból, więc nie chciałam biegać. Na basen mnie nie było stać. Rower. Ale nie miałam gdzie go trzymać w pierwszych dwóch mieszkaniach, więc dopiero w trzecim mieszkaniu miałam rower, ale mieszkaliśmy z drugiej strony za daleko, żebym mogła tym rowerem jeździć na uczelnię. I wtedy z pomocą przyszły mi fora internetowe. Fora internetowe, na których można było kupić leki. Takie na receptę. Bardzo silne leki. Można je było kupić po prostu nielegalnie. I ja w 2009 roku po takie leki sięgnęłam. Kilka lat później wycofali te leki z obiegu. Były to po prostu bardzo, bardzo silne leki, oparte na chyba pochodnej amfetaminy. Substancją czynną była tam sybutramina. I to były leki całkowicie hamujące apetyt. I one u mnie zadziałały. Po kilku miesiącach jedzenia właściwie połowy słoiczka oliwek czarnych dziennie i może zjedzenia jogurtu, schudłam bardzo. Więc skoro schudłam bardzo, to postanowiłam, że nie będę tych leków dalej kupować, bo one przede wszystkim były bardzo drogie, ale skoro odchodziła mi konieczność kupowania jedzenia na cały miesiąc praktycznie, no to było mnie stać na te leki. No i oczywiście, jak łatwo się domyślić, w ogóle te leki, które działały na ośrodkowy układ nerwowy, zaczęłam po prostu brać jednego dnia i po kilku miesiącach jednego dnia skończyłam taką terapię. To spowodowało oczywiście gigantyczny efekt jojo. Spowodowało również absolutne zaostrzenie moich stanów depresyjnych. I to był rok, w którym jedyny raz w swoim życiu rozważałam pożegnanie się z tym życiem. Nie miałam nigdy próby odebrania sobie go, ale to był rok, w którym myślałam sobie, że już przeżyłam to, co miałam przeżyć, już dalej nie mam siły. No i tak się skończył rok 2009. I potem właściwie temat mojej wagi, czy on się stawał mniej ważny? Nie stawał się mniej ważny. Potem oczywiście na moim szlaku pojawił się kolejny chłopak, który był, myślę, że też obsesyjny na punkcie wyglądu i w ogóle tego, jak powinna wyglądać kobieta. Ja dla niego miałam z kolei za krótkie włosy i za mały biust, więc trzeba było zmniejszać talię, to był jego pomysł. Zmniejsz talię, to będą wyglądać piersi bardziej, będą wyglądać na większe. Więc ja po prostu na przykład przez 2 lata w jakiś sposób, nie wiem, inaczej chodziłam, tak żeby mi się wszystko inaczej układało. No i to też były oczywiście głodówki, potem jedzenie, głodówki, jedzenie. Przy czym on również miał wahania wagi bardzo duże, więc myśmy tak razem trochę chudli, a trochę żeśmy się potem objadali. Z tego związku wyszłam już bardzo pokiereszowana. Wróciłam wtedy do domu rodzinnego i w domu rodzinnym, po 8 latach mieszkania w Krakowie, po tych wszystkich głupotach, które robiłam, po tej ogromnej samotności, poczułam się po raz pierwszy od długiego czasu bezpiecznie. I po raz pierwszy miałam lodówkę, taką domową, w której były wszystkiego rodzaju produkty spożywcze. Bo przez całe studia moja lodówka zazwyczaj była pusta albo składała się z kilku składników, typu na przykład, nie wiem, jak miałam fazę na dietę Dukana, to były na przykład tam tylko wędliny i kabanosy albo kiełbasy jakieś. Bo to też oczywiście była dieta, którą przeszłam. I nie zwracałam wówczas uwagi na dietę. Nie ruszałam się zbyt wiele. Ale cały czas z tyłu głowy miałam to słowo, że jestem nieatrakcyjna, bo gruba. I to powodowało u mnie wahania nastrojów, zajadanie tych emocji. Potem dostałam pracę, która była bardzo wymagająca i na której mi bardzo zależało i było tam stresująco. Więc zawsze wtedy, kiedy czułam się źle, zajadałam ten stres. I tak pojawiła się 7 u mnie z przodu na wadze. Kiedy przeprowadzałam się w 2016 roku do Warszawy, bo w międzyczasie poznałam wreszcie normalnego faceta, który dzisiaj jest moim mężem. Właśnie nie mam obrączki, bo wczoraj się opalałam. Ty masz swoją. To wtedy po raz pierwszy miałam takie poczucie, że mogę być przyjęta przez kogoś taka, jaka jestem, bo jakby ten kompleks na temat mojego wyglądu i na temat tej wagi był tak duży, że ja przestałam wychodzić właściwie z domu, przestałam wychodzić na imprezy, bałam się tego, że ludzie będą mnie oceniać. No skoro najbliższe osoby oceniały mnie jako grubego człowieka, zresztą też się oczywiście pojawiły potem komentarze od rodziny, które były podszyte, myślę, że dobrą radą i troską, ale one mi nie pomagały, tylko wręcz sprawiały, że czułam się jeszcze gorzej, czułam się bardzo nieakceptowana. Ale nigdy nie przyszło mi do głowy to, że to ja mogę mieć rację. A właściwie to ja nie miałam nawet żadnego zdania na ten temat, tylko że może oni nie mają racji, mówiąc mi takie rzeczy. I mój mąż nie mówił mi takich rzeczy. I ja wtedy poczułam się bardzo bezpiecznie i okazało się, że jak się poczułam bardzo bezpiecznie, to przestałam wreszcie być na diecie. Bo jak się okazało, całe życie byłam na diecie, od tych studiów to cały czas byłam na tej diecie. No i myśmy po prostu dużo jedli. I się okazało, ja już wtedy byłam po 30, że choruję, to się okazało w 2018 roku, na zespół policystycznych jajników, na insulinooporność, że mam stan przedcukrzycowy, że mam hiperinsulinemię i zdiagnozowano u mnie zespół metaboliczny. I wtedy po raz pierwszy w ogóle usłyszałam, że jestem chora. Ale wtedy już ważyłam w okolicach, nie wiem, 80-90 kilo. I tak te kilogramy rosły i rosły. I właściwie puchłam w oczach. Pamiętam taki moment, kiedy się kąpałam. Jeszcze mieliśmy wannę tutaj w mieszkaniu. I też myślę, że tutaj wiele z was, może też wielu z was się utożsami z taką sytuacją, kiedy ja się zorientowałam, że nie jestem w stanie zobaczyć swojego wzgórka łonowego, bo po prostu brzuch mi go zasłania. No i to były takie sygnały, które gdzieś tam pojawiały się w mojej głowie i powodowały ogromny lęk. O Boże, o Jezu, i co teraz? I im bardziej się bałam tego, że zaczynam coraz bardziej tyć, wciąż nie rozumiem, że jest to jednak efekt choroby i efekt tego, że chodzę na treningi, jestem u dietetyka, liczę te kalorie, kiedy już zaczęłam znowu być na diecie, to wciąż nie pomaga. Najlepszym tego przykładem była osławiona dieta keto, którą zamówiliśmy w pudełkach razem z moim mężem. Mój mąż świetnie chudł, ja na tej diecie tyłam. Potem się okazało, że catering pomylił naklejki na wszystkich naszych pudełkach i ja dostawałam w ogóle chyba jego kaloryczność, a on moją. Być może ja coś pomyliłam w zamówieniu, więc ja jadłam dużo więcej, on jadł dużo mniej niż powinien. Moja maksymalna waga w życiu to było, tak myślę, 111 kilo. Na pewno 110 już widziałam na wadze. I te 110 kilo na wadze widziałam rok temu. Ponad rok temu. I wtedy też takim dziwnym zbiegiem okoliczności zostałam zaproszona do projektu pod tytułem Porozmawiajmy szczerze o otyłości, w którym miałam rozmawiać z lekarzami, z osobami, które leczą otyłość, bo wtedy w ogóle po raz pierwszy usłyszałam o czymś takim, jak to, że otyłość jest chorobą. Ja myślałam, że ona jest efektem czegoś, że jest jakimś takim stanem, bo nasz język jest tak, z pięknym językiem, ale jest tak skonstruowany akurat w tym przypadku, że słowo otyły jest synonimem słowa gruby, a to nie jest to samo, bo otyły znaczy chorujący na otyłość. A otyłość nie jest synonimem grubości. To nie jest to samo. Najprawdopodobniej na otyłość, na co wskazują najnowsze badania, na otyłość może chorować osoba szczupła. Tylko w wyniku takich zaburzeń metabolicznych, jakim właśnie są specyficzne dla otyłości, z czasem waga będzie wzrastać i skończy się właśnie takim efektem, jakim będzie większa masa ciała. To jest jakby efekt otyłości. Wielu lekarzy, o których zresztą pewnie usłyszycie w kolejnych odcinkach, twierdzi, że w tym takim dylemacie, co było pierwsze, jajko czy kura, czy pierwsza jest otyłość, czy na przykład insulinooporność, która powoduje otyłość, to zgodnie twierdzą, że pierwsza jest otyłość i ona daje powikłania w postaci kilkuset, ponad 200 innych chorób. Cukrzyca typu drugiego, właśnie insulinooporność, problemy z trzustką, z wątrobą, problemy z tarczycą, z hormonami, bezpłodność, nadciśnienie, problemy z sercem. To oczywiście są wszystko takie najbardziej popularne schorzenia, z jakimi możemy się w tym temacie spotkać. I wciąż tak mało osób wie, że otyłość ma swój kod, czy ten taki symbol, kod choroby, który się wpisuje na przykład w różnego rodzaju tam, nie wiem, dokumentacji medycznej. Jest to kod E66. To jest jednostka chorobowa. I wiem, że wiele osób teraz będzie mówiło, że tak, no ale to po prostu tak ktoś stwierdził, żeby medykalizować to, żeby to potem komercyjnie sprzedawać. Na przykład leki na to, ale leków przecież nie było przez wiele lat. I są dopiero od niedawna leki, które mogą i potrafią skutecznie leczyć otyłość. Ale są też osoby, które tych leków nigdy nie dostaną, bo nawet nie wiedzą, że istnieją, dlatego że nie będą wiedzieć o tych lekach ich lekarze. I ja jestem tylko zwykłą kobietą, która nie ma wykształcenia medycznego, nie jestem ekspertką w tej dziedzinie, ale sama w gabinetach odbijałam się od drzwi wiele, wiele razy, włącznie z sytuacjami, w których lekarze odmawiali mi wypisania skierowania na badania, ponieważ będę zabierała miejsce w kolejce pacjentom, którzy nie są grubi. Bo ona, ta była lekarka, powiedziała mi, że z tym wyglądem, tak mnie zmierzyła wzrokiem, przecież to ile ja pożyję? 15 lat? I wiem, że to nie jest moja jedna historia, taka jedyna, która istnieje. Kiedyś słuchałam tego typu historii, dostawałam je zresztą od was. Powstał też niedawno raport, którego jedną z autorek jest na przykład Ula Chowaniec. To jest raport między innymi właśnie o tym, w jaki sposób dyskryminowane są osoby z otyłością w przestrzeni publicznej, w gabinetach lekarskich. I kiedy zaczęłam się tym tematem zajmować z okazji właśnie tej kampanii, przy okazji tej kampanii, będąc przekonana, że ja po prostu jestem i już będę gruba. I jedyne, co mogę z tym zrobić, to zaakceptować to, jaka jestem. I to zrobiłam. Zaakceptowałam to, jaka jestem. Co nie znaczy, że się czułam dobrze. To są dwie różne rzeczy. Można zaakceptować sytuację, w której się jest. Można zaakceptować na przykład chorobę. Co nie znaczy, że będziemy wiedli jakiś szczęśliwy żywot z tego tytułu. Ja się po prostu czułam fatalnie. Ale wciąż osiągałam zawodowe sukcesy. Wszystkie z nich przypadają, takie największe, życiowe moje i zawodowe, przypadają na czas mojego najgorszego stanu chorobowego, w jakim byłam. Otyłości stopnia trzeciego. Wyszłam za mąż. Był pierwszy mój program w telewizji. Rozkwit podcastu Piąte nie zabijaj. Założenie jeszcze podcastu z moim mężem Piąte przez dziesiąte. Napisanie książki. No naprawdę wiele takich rzeczy, które były świetne, które dawały mi ogromną radość, zrobiłam jako osoba z trzecim stopniem otyłości. I przestałam traktować swoje ciało jako swojego wroga, jako coś, co jest barierą. Przestałam czekać na to, aż schudnę, tylko zaczęłam żyć. Dlatego wzięłam ślub, dlatego odnowiłam, czy może nie odnowiłam, ale bardziej się zaangażowałam w różne związki i relacje z innymi ludźmi, czy relacje, może nie związki. Zaczęłam może trochę bardziej cieszyć się wyglądem i życiem, wyciągając z tego życia i z wyglądu swojego to, co najlepsze, tak żebym się mogła tym cieszyć. Przestałam się po prostu katować, ale wciąż były takie aspekty mojego życia, które bardzo były zaniedbane i powodowały bardzo złe samopoczucie i utratę bardzo wielu takich rzeczy, na których mi zależało, a przez lata udawałam, że mi na nich nie zależy i że sobie jakoś poradzę bez nich. I dostałam leki na otyłość 2 lata temu i okazało się, że one akurat na mnie nie działają. I wtedy pomyślałam sobie, dobra, po prostu już przestanę ciągle walczyć. Przestanę ciągle myśleć o tym, co zrobić, żeby schudnąć, jaki sposób na to, żeby schudnąć, wymyśleć. I dowiedziałam się wówczas o chirurgii bariatrycznej. Pierwszy termin operacji przesunęłam. Drugi termin operacji również odsunęłam, dlatego że miałam zaostrzenie stanu depresyjnego i jakby zaburzeń lękowych. Byłam bardzo zestresowana, byłam w bardzo kiepskim stanie, zresztą nawet pewnie z tego tytułu bym do tej operacji nie mogła podejść. I w 2022 roku, w czerwcu, poddałam się rękawowej resekcji żołądka, ponieważ miałam takie poczucie w pewnym momencie dotarło to do mnie, że ja się akceptuję i ja mam do siebie bardzo duży szacunek do tego, co udało mi się osiągnąć, co to ciało zrobiło dla mnie, że pozwoliło mi to wszystko osiągać. Przecież to ciało mnie gdzieś tam w środku nosi. Przecież to ciało to jestem ja. I skoro siebie szanuję, to może też warto zadbać o ten taki aspekt cielesny i jeszcze spróbować po prostu wyzdrowieć. I wtedy po raz pierwszy pomyślałam o otyłości jako o chorobie tak dotyczącej mnie. Że to nie jest aspekt wizualny, tylko że to jest zdrowie, którego ja nie mam. Poddałam się tej operacji. Bałam się jej niezwykle, ale miałam ze sobą taką umowę, że jeżeli to nie pomoże, to raz na zawsze kończę temat jakiejkolwiek diety. Będzie co ma być, koniec po prostu. Chyba, że ktoś wymyśli jakiś cudowny lek, który swoją drogą właśnie powstaje i chyba jest w fazie już badań klinicznych. Medycyna na szczęście poszła absolutnie do przodu w kwestii leczenia otyłości i w ogóle całego metabolizmu, bo otyłość to jest choroba całego metabolizmu. Znaczy metabolizmu całego organizmu, o tak bym to nazwała. poddałam się tej operacji, licząc się z tym, że nie będę miała prawie żadnych efektów. I przysięgam, byłam o tym absolutnie przekonana, że będę znowu tą jedną osobą, na którą nie podziałają leki, na którą nie podziałają drugie leki, na którą nie podziałają leki na cukrzycę, na którą nie podziałają diety, ćwiczenia, redukcja. Swoją drogą, nie wiem, czy wiecie, ale u osób z drugim i trzecim stopniem otyłości leczenie, tak zwane leczenie zachowawcze, czyli to klasyczne ruszaj się więcej, mniej jedz, jest skuteczne. Skuteczność takiego podejścia i takiej metody ocenia się na około 2-3%, przy czym lekarze twierdzą, zajmujący się leczeniem otyłości, że jest to w ogóle zawyżona statystyka. I mówię to wszystkim tym, którzy są w tej sytuacji, że myślą sobie, pójdę na jeszcze jedną dietę, spróbuję keto, spróbuję odstawienia węglowodanów, spróbuję diety SIRT, spróbuję diety paleo, spróbuję diety wegańskiej, spróbuję diety jeszcze jakiejś i postu doktor wiadomo jakiej. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego nigdy już więcej bez wsparcia specjalistów, którzy mają w tej dziedzinie wiedzę. Bo najprawdopodobniej po pierwsze uda wam się tylko na moment, albo nawet wam się po prostu nie uda i wrócicie jeszcze bardziej przekonani o swojej nieudolności. Będziecie bardziej jeszcze zdemotywowani. Poproście o pomoc lekarza, psychodietetyka, który specjalizuje się w leczeniu choroby otyłościowej. I o tym będzie też ten podcast. O rozmowie o tej chorobie, o doświadczeniach osób chorujących na otyłość. I będą moimi gośćmi wspaniałe kobiety, też mężczyźni, takie, które są kobiety kochane, podziwiane przez setki swoich followersów. Osoby, które są dla mnie wielką inspiracją. Nie jest to podcast, w którym dowiecie się, że tylko szczupłość jest sposobem na życie i na zdrowie, bo absolutnie nie jestem tego zdania. Chcę tylko, żeby każdy wiedział, że otyłość można leczyć, że otyłość nie jest niczyją winą, przede wszystkim nigdy nie jest winą osoby, która na nią choruje. Marzę o tym, żeby stworzyć tutaj taką bezpieczną platformę do tego i przestrzeń do tych rozmów, żeby przede wszystkim edukować lekarzy. I wiem, że my jako pacjenci, pacjentki możemy to zrobić, bo to właśnie od nas, od pacjentów i pacjentek lekarze się dowiadują, że w ich gabinetach albo w gabinetach obok może dochodzić do takich przykrych rzeczy, jak właśnie dyskryminacja osób z otyłością. Mam też ogromną nadzieję, że ten podcast w jakiś sposób pomoże zwalczyć te stereotypy, które wiążą się z osobami grubymi, z osobami otyłymi. Zachęcam też do tego, żebyśmy nie mówili o osobach chorych na otyłość, że są otyli. Bo jeżeli otyłość jest chorobą, to ta nomenklatura w ogóle nie ma absolutnie sensu, ponieważ otyły w naszym języku jest synonimem słowa gruby. Jest synonimem osoby z dużą masą ciała. Po pierwsze wiemy, że to nie zawsze się wiąże, idzie w parze. Ale jeżeli otyłość jest chorobą, to tak samo jest nią na przykład nowotwór, czy jakakolwiek inna choroba. I o osobie chorującej na nowotwór nie powiemy osoba rakowa. Nie powiemy osoba, nie wiem, udarowa, wylewowa, jakakolwiek inna. Powiemy, że jest to osoba chorująca na raka, chorująca na nowotwór. Tak samo osoby, które chorują na otyłość, chore są na otyłość. Otyłość jest chorobą. I dobrze by było, żeby to utrwalać w naszym języku, ponieważ język, moim zdaniem, kształtuje rzeczywistość. I taka mała, maluteńka zmiana w tym, w jaki sposób się wysławiamy na ten temat i w tym kontekście, w moim odczuciu przyniesie gigantyczne efekty w ciągu najbliższych kilku lat. I na tym też bardzo, bardzo mi zależy. Chciałabym, żebyśmy przestali uważać jako społeczeństwo, że człowiek gruby jest człowiekiem leniwym, człowiekiem, któremu się nie chce, człowiekiem zaniedbanym. Te wszystkie kalki popkulturowe, człowiek gruby to albo jest złośliwy kuzyn, albo jest to rubaszny kolega, albo głośna, nieatrakcyjna koleżanka, która się zawsze wywróci, obleje płynem, bo takie mamy reprezentacje osób grubych w mediach takich tradycyjnych, jak nie wiem, kino czy seriale, wciąż. No znacie nawet te przykłady pewnie z przyjaciół czy z innych seriali. Nawet ostatnio widziałam takie, jak poznałem waszą matkę. Widziałam jeden ze starszych odcinków. Chciałabym, żebyście poznali historię osób chorujących na otyłość, osób, które podjęły leczenie, osób, które czują się dobrze we własnym ciele, osób, które czują się źle we własnym ciele, osób, które podjęły wiele prób leczenia. Będziemy też rozmawiać o tych metodach, które te osoby wybrały. Będziemy rozmawiać z lekarzami, z dietetykami, z wieloma osobami związanymi z tym tematem. I marzę, żeby ten podcast był dla was wsparciem, dawką wiedzy, ale też takim przyjacielem lub poręczą, o którą będziecie mogli się oprzeć, kiedy będzie wam trochę trudniej i będzie dla was, chociaż ja w to trochę nie wierzę, może nie motywacją, ale inspiracją do tego, żeby sięgnąć po własne zdrowie. A dla tych, którzy nie chorują, to też jest podcast, bo każdy z nas zna osobę, która choruje na otyłość. I wiem, że jest to bardzo grząski grunt i bardzo śliska sprawa, żeby komuś powiedzieć, słuchaj, może powinieneś tego wysłuchać. Bo ja sama otrzymywałam takie komunikaty i byłam zawsze nimi w jakiś sposób zraniona, ale też nigdy nie otrzymałam takiego komunikatu, który albo bardzo niewiele razy w życiu otrzymałam taki komunikat wspierający. Wiem, że jest ci ciężko, wiem, że możesz czuć się źle, ale może to ci pomoże. Może warto tego wysłuchać. Nie wymagajcie, mówię tutaj do osób zdrowych, żeby osoba chora podjęła leczenie wbrew sobie. Nie mówcie jej nigdy, że będzie szczęśliwsza, gdy będzie szczuplejsza, bo nie ma absolutnie żadnej gwarancji, że tak będzie. A wiele przykładów pokazuje, że tak nie jest. Bo ja nie jestem w ogóle bardziej szczęśliwsza od sytuacji, kiedy byłam chora. Jestem bardziej zadowolona ze swojego wyglądu, oczywiście. Jestem bardziej mobilna. Moje ciało potrafi dużo więcej rzeczy zrobić. Ale czy jestem szczęśliwsza? Nie. Czy jestem bardziej pewna siebie? Nie. Czy jestem bardziej z siebie zadowolona? Może trochę tak, ponieważ wyszłam bardzo ze swojej strefy komfortu i pokonałam ogromny strach przed tą operacją. I dałam sobie radę. A jak sobie dawałam radę, zobaczycie w filmie, bo on dokumentuje cały rok od operacji do pooperacji. Więc jeszcze się zdjęcia nie zakończyły, kiedy nagrywam ten odcinek. Więc jeżeli jesteście osobami, które chcą zmienić swoje podejście do otyłości, do traktowania osób na nią chorujących, czy osób grubych, bo niektórzy tak wolą być określani, to myślę, że to jest świetne miejsce do tego, żeby to zrobić. I nie wiem, czy mój proces zdrowienia przebiegnie do końca tak, jakbym sobie tego życzyła. Moim po prostu celem jest to, żeby nie być w tej działce nadwagi. Chciałabym po prostu mieć wagę w normie. Ale już w tym momencie moje wyniki badań są dużo lepsze, chociaż zmagam się teraz z pewnymi trudnościami wynikającymi z niedoborów. A do tego jeszcze, ale cóż, zobaczycie w filmie, przypałętała się jeszcze inna rzecz, o której nie wiedziałam, a która też bardzo wiele mi teraz wyjaśnia i tłumaczy. To chcę, żebyście wszyscy, chorzy, zdrowi, wiedzieli, że was rozumiem, że was wspieram i że zrobię wszystko, żebyście wiedzieli dużo szybciej i dużo więcej niż ja, która zaczęłam po raz pierwszy w życiu rozważać odchudzanie. Chciałabym tego słowa nie za bardzo używać, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy byli zdrowi. Dlatego zapraszam was na kolejny odcinek podcastu Pogadajmy o otyłości, który będzie w przyszłym tygodniu. Będzie to odcinek, w którym poznacie Zuzę, która opowie wam o swoim doświadczeniu z otyłością. Zapraszam was serdecznie, odcinki co tydzień tutaj. Do zobaczenia.